W jego wypadku tak właśnie było. Ale są jeszcze może inne aspekty Jana Pawła II, których aż tak dobrze nie znamy. Kiedyś słyszałem, że dlaczego Jan Paweł II był właśnie tak chętnie słuchany na forum światowym. Właśnie dlatego, że Jan Paweł II nie tylko papież, teolog, ale był także filozofem. Możemy nawet powiedzieć swego rodzaju mędrcem. Jako jeszcze Karol Wojtyła pracował przecież na KUL-u, był kierownikiem katedry etyki. Pasjonował się tomizmem, ubogaconym Maxem Schellerem. Pisał wspaniałe książki, słuchajcie, niektóre nawet o miłości. Właśnie polecam, jeżeli ktoś poważnie myśli o miłości, takie świetne dziełko, Miłość i odpowiedzialność. A jeżeli ktoś ma większe zapędy i potrzebuje coś takiego hard z filozofii, no to Osoba i czyn. Takie dzieło. Jeszcze wiele innych, nie będę ich tutaj wymieniał, bo to nie o to chodzi, nie mamy czasu. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że właśnie jedna z encyklik Jana Pawła II miała tytuł Fides et Ratio. Fides et Ratio to znaczy wiara i rozum. I była poświęcona relacjom, jakie zachodzą między właśnie rozumem a wiarą. Bo nam się często wydaje, że no jak jestem wierzący, to już nie muszę nad tym myśleć. Wyniosłem z domu pewne prawdy wiary i bardzo dobrze, bo znikąd inąd bym ich pewnie nie wyniósł. Ale właśnie nasza wiara domaga się zrozumienia, jak to było wielokrotnie w historii Kościoła powtarzane. Wiara domaga się zrozumienia. No i jedna z encyklik jest właśnie poświęcona temu tematowi. Już słuchajcie, pierwsze zdanie tej encykliki, jak na mój gust, najładniejsze z całej jej treści. Warto je zapamiętać, a przynajmniej pierwszą część tego zdania. Ja zaraz je tutaj odczytam. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie samego Boga, aby człowiek poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Czyli człowiek odkrywa siebie właśnie dopiero wtedy, kiedy poznaje Boga. Tylko teraz jest pytanie, w jaki sposób poznać tego Boga? Jeżeli ktoś jest w kościele, bo akurat się urodził w katolickiej rodzinie, czy jakiejś innej chrześcijańskiej, czy jakiejś innej wielkiej religii, no to sprawa jest jakby ułatwiona. Ale w historii myśli ludzkiej były różne etapy. Wiemy przecież, że był wielki panteon bogów greckich, rzymskich. Filozofowie w pewnym momencie zaczęli się śmiać z tych bogów, zresztą podobnie jak Stary Testament, bo cóż to za Bóg, który ma uszy, a nie słyszy, wygląda jak człowiek, ma ręce i tak dalej. Dlatego próbowano tego Boga przedstawić w jakiś inny sposób. I to było takie coś jest właściwie we wszystkich kulturach. Przede wszystkim my tutaj jesteśmy w kręgu cywilizacji łacińskiej, ale również podobne pytania znajdujemy w Wedach, w Awestach, Konfucjusza, Buddy, w poematach Homera, przy tragediach Eurypidesa i Sofoklesa. No i oczywiście później pojawiają się one wśród czołowych filozofów greckich, począwszy od Talesa, a na Platonie i Arystotelesie kończąc, bo oni doprowadzili akurat do szczytu możliwości myśl o Bogu. Później oczywiście to było rozwinięte w chrześcijaństwie, ale na razie na ten teren nie chcę wchodzić. Czyli już nam się zarysowuje pewien fakt, że jest wiele dróg, na mocy których możemy dojść do poznania Boga. Jedne to są prawdy wyniesione z domu, później z kościoła, utwierdzone w kościele, czy tam na lekcji katechezy, ale drugie, trudniejsze, ale też i nie mniej skuteczne. Bo właśnie, jak już czytałem wcześniej, człowiek ma zaszczepione w sobie taką chęć poznania prawdy. I badając otaczającą nas rzeczywistość, potrafi tą prawdę odczytać. Odczytując prawdę o otaczającym go świecie, przede wszystkim może o pięknie tego świata, dochodzi do wniosku, że Świat ten nie może być dziełem przypadku. Jest przecież uporządkowany, piękny. Możemy z jego piękna odczytać właśnie istnienie Boga. Filozofowie greccy oczywiście do tego również doszli. I tak na przykład taką zasadą, bo w filozofii za bardzo nie używamy pojęcia Bóg, mówimy raczej zasada, absolut. No i takim właśnie taką zasadą, takim arche, takim pierwotnym tworzywem jakby, czymś co ma znamiona Boga, były różne żywioły tego świata. No u Talesa była to woda. Anaksymander mówił o Apeironie. Anaksymenes o powietrzu, Heraklit o logosie, Ksenofanes o sfairosie, Parmenides o bycie. Później Platon mówił o ideach, a Arystoteles doprowadził, jak już mówiłem, do szczytu tę myśl, wskazując, że Bóg jest absolutem, który już nawet nie wie, że jest i w ogóle się nie interesuje światem, ale jest pierwszym poruszycielem jakby tego wszystkiego. Czyli rozum ludzki, słuchajcie, nie może obyć się bez kategorii Boga. Jeżeli nie ma Boga w naszym myśleniu, to w to miejsce wejdą właśnie jakieś inne pojęcia zastępcze. Właśnie chociażby w postaci różnego rodzaju tych bożków starożytnych, greckich czy rzymskich, albo innych treści, które niekoniecznie służą człowiekowi, a których wokół nas jest obecnie bardzo dużo. Ta myśl była później kontynuowana przez całe średniowiecze. Natomiast w czasach nam bliższych, przede wszystkim współczesnych, myśl skierowała się na człowieka. To zaowocowało rozwojem wielu nauk ścisłych, biologii, chemii, fizyki kwantowej, a także triumfują badacze języka, socjologowie i tym podobne nauki. Niektórzy z nich akurat nie potrafią właśnie poznać w tym Boga, chociaż pewnie powinni. Doprowadziło to w końcu do takiej sytuacji, słuchajcie, że no, skoro jest tyle prawd, tylu uczonych, każdy z nas jest taki uczony, mądry, każdy ma swoją prawdę. Zauważcie, jak nawet rozmawiamy nieraz ze sobą, to przecież mówimy, a mi się wydaje, albo moim zdaniem mam zdanie do takiego twierdzenia, uważam, że jest tak i tak. To wszystko racja, ale też i każdy z nas musi pamiętać, że naszym głównym zadaniem nie jest tylko wypowiedzenie swojego zdania, bo ja tak uważam, albo tak mi się podoba. Człowiek po prostu musi chcieć i powinien do tego obowiązkiem dochodzić do prawdy, do tego, jak faktycznie jest. A to, jak faktycznie jest, decyduje o tym rzeczywistość, która nas otacza. Jeżeli zabijamy, tak to wczoraj fajnie było, w konferencji mówiono o zabijaniu dzieci nienarodzonych, to nie można tego jakoś stosować jakichś eufemizmów, które będą nam to tłumaczyły, że to jeszcze nie jest może dziecko, albo jeszcze nie w pełni rozwinięte i tak dalej, że to właściwie nie jest człowiek. No nie, no zabijanie to jest zabijanie i tego trzeba się trzymać. Rzeczywistość świadczy sama o sobie. Nie, kończyłem tak za chwileczkę. I teraz tak jeszcze może, no ja tutaj trochę improwizuję, bo czasu jest niewiele, a już pewnie jesteście zmęczeni, nie chcecie słuchać, ale powiem też, jakie pewne niebezpieczeństwa czyhają na nas, kiedy odrzucimy właśnie filozofię, czyli rozum ludzki, albo odrzucimy wiarę i skupimy się tylko na rozumie. No jeżeli uważamy, że my swojej wiary nie musimy rozumieć, bo znamy te podstawowe prawdy wiary i to nam wystarczy, to może nas ostatecznie doprowadzić, słuchajcie, do jakiegoś nawet czasami może fanatyzmu religijnego, czy ale w prostszych wersjach do jakiejś po prostu zwykłej pobożności, gdzie automatycznie wykonujemy pewne religijne czynności. Z kolei druga opcja. Skupiamy się na rozumie, wiarę odrzucamy. No i co, jaki wtedy jest efekt? Wtedy mamy efekt tak zwanego racjonalizmu, który właściwie doprowadza nas do tego, że w nauce nie ma miejsca dla Boga. Tymczasem Jan Paweł II właśnie w tej encyklice, ona to jest myśl przewodnia jakby całej encykliki. Chcę podkreślić, że nie ma konfliktu pomiędzy nauką a wiarą. Nauka i wiara są właśnie jak te dwa skrzydła. Ptak nie fruwa na jednym skrzydle. Może się najwyżej trzepotać wokół siebie po ziemi, aż w końcu się wykończy. Trzeba dwóch skrzydeł. Wiary i rozumu. Fides et Ratio. Największym bodajże problemem związanym właśnie z połączeniem wiary i rozumu jest kwestia cierpienia, kwestia śmierci. Tutaj rozum ma pewien problem, aby wytłumaczyć sens ludzkiego cierpienia. Myślę, że wiara tutaj jakby ubogaca ten rozum i potrafi mu spokojnie przejść przez tą próbę. Ja tu czytam taki fragmencik właśnie związany z cierpieniem, z krzyżem. Więc tak, rozum nie może sprawić, że straci sens tajemnica miłości, której symbolem jest krzyż. Natomiast krzyż może dać rozumowi ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje. Filozofia nawet o własnych siłach jest w stanie dostrzec, że człowiek nieustannie przekracza samego siebie w dążeniu do prawdy. Natomiast z pomocą wiary może otworzyć się na szaleństwo krzyża. Zobaczcie, rozum może otworzyć się nawet na szaleństwo krzyża, ale z pomocą wiary. I przyjąć je jako słuszną krytykę tych, którzy błędnie mniemają, że posiedli prawdę, chociaż uwięźli na płciznach swojego systemu. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest rafą, o którą może się rozbić powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. Wyraźniej ujawnia się tutaj granica między właśnie rozumem i wiarą, ale dokładnie też zostaje zakreślony obszar, w którym może dojść do ich spotkania. I tego właśnie, słuchajcie, wszystkim życzę, uprawiajmy filozofię, bo to nie są tylko studia, jakieś tam ślęczenie nad książkami po nocach. Każdy z nas jest tak naprawdę filozofem, każdy z nas przecież pragnie poznać prawdę. Jak już mówiłem, nikt nie lubi być oszukiwany. Ale naszym zadaniem jest właśnie to poszukiwanie, umiłowanie prawdy. Filozof to jest ten właśnie, który kocha prawdę. I myślę, że tym się kierujmy, a wtedy nasza wiara będzie silna i nasz rozum jeszcze bardziej będzie umacniany właśnie przez to drugie skrzydło, którym jest wiara. A teraz słuchajcie, próba, egzamin, zobaczymy, czy ktoś w ogóle słuchał. Jak to jest? Wiara i... Proszę bardzo. Wiara i rozum są jak? Dwa co? No, po skrzydła, tak jest. Na których co? Duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, tak? Wiara i rozum. Fides et ratio. Okej. Dzięki wszystkim.